Michał Karnowski, dzień dobry, witam w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam w piękny majowy dzień, a goście w studiu dzisiaj to Tadeusz Zysk, wydawca i psycholog społeczny. Przyda nam się dzisiaj ta wiedza. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, szczęść Boże, i też ze sporą wiedzą o duszy ludzkiej i społeczeństwie. Stanisław Janecki, publicysta portalu w polityce.pl.
Dzień dobry.
I Piotr Zaremba, zastępca redaktora naczelnego tygodnika w sieci. Przygotowując się do programu, zrobiłem listę tego, co się wydarzyło, co jest ważne. No i nie ma jakichś zdarzeń, które by były super przełomowe, ale to gęsty tydzień, prawda? Dużo się działo. Chyba najważniejszym wydarzeniem jest rosnąca presja na Polskę w sprawie przymusowego przyjęcia imigrantów islamskich. Tutaj pojawiają się groźby, tutaj pojawiają się takie stwierdzenia, że możemy zostać za to mocno ukarani. Przyłączył się do tego także Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Posłuchajmy, zobaczmy.
Jeśli rząd polski będzie właściwie jako jeden z dwóch, trzech w Europie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to ma do tego, może nie prawo, bo tu właśnie mówimy tu o prawie europejskim, ale ma pewne argumenty, jestem w stanie je zrozumieć, ale to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie.
My nie zrezygnujemy z jednego, z zapewnienia bezpieczeństwa, bo my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo. My nie doprowadzimy do katastrofy społecznej, jaka ma miejsce w wielu państwach zachodu Europy. Stan wyjątkowy we Francji jest faktem. My tego nie chcemy.
Nie ma w tej chwili możliwości, aby do Polski byli przyjmowani uchodźcy i na pewno nie zgodzimy się na narzucanie Polsce ani innym krajom członkowskim jakichkolwiek przymusowych kwot.
Padło tutaj w wypowiedzi Donalda Tuska słowo prawo. Słowo prawo, z tego słowa użył też przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, który uważa, że wobec krajów, które nie przyjmują uchodźców, należy wszcząć procedurę naruszenia prawa Unii Europejskiej. Czy to jest rzeczywiście prawo? Czy my mamy rzeczywiście do czynienia z prawem, czy z jakąś decyzją polityczną? Czy ona jest na tyle umocowana, że można Polsce tego typu rozwiązanie narzucić? I jak powinien postąpić w tej sytuacji polski rząd? Stanisław Janecki.
Przede wszystkim nie wiemy, co Ewa Kopacz podpisała, godząc się na te 7 tysięcy plus 2 tysiące.
Nie wiemy?
Nie wiemy de facto, przecież nie przedstawiła tego konkretnie w Sejmie. Na jakich zasadach podpisano to porozumienie i na czym się ono opiera, bo traktatowo opiera się na niczym. W traktatach i o Unii Europejskiej, i o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie ma czegoś takiego, żeby takie kwestie narzucić. Ale tu w zasadzie nie chodzi o Polskę, ponieważ wszyscy łżą w tej sprawie. Łżą w ten sposób, że we wrześniu 2015 roku zidentyfikowano liczbę imigrantów czy uchodźców w cudzysłowie do relokacji na 160 tysięcy. Od tego czasu minęło prawie 2 lata, relokowano 16 tysięcy, czyli 10%. To nie znaczy, że Polska, Węgry i Austria, bo Słowacja trochę przyjęła, to są czarne owce w tym układzie, ponieważ te 16 tysięcy to jest nic. Czyli inne kraje także nie przyjmują tych ludzi. W związku z tym trzeba zrobić atmosferę grozy, że są 3 wredne kraje, w tym Sebastian Kurz, minister spraw zagranicznych Austrii, który został teraz zresztą szefem austriackiej partii ludowej, notabene 30-latek. To on też jest tym niedobrym, ale przecież cała Unia się miga od rozwiązania tego problemu.
I jeszcze
zdanie o Donaldzie Tusku. Wedle moich informacji Donald Tusk załatwił sobie reelekcję na drugą kadencję, która zaczyna się 1 czerwca, godząc się na 2 rzeczy. To znaczy koncepcję Europy dwóch prędkości i relokację tak zwanych imigrantów, czy tak zwanych uchodźców.
No, jeśli chodzi o prawo, to moim zdaniem musi prędzej czy później dojść do prawnej konfrontacji. Doradzam i jakby to, chyba to jest dość logiczne, żeby kwestionować tę decyzję, czy te decyzje przed europejskim sądownictwem. Natomiast powiedzmy sobie 2 rzeczy bardzo mocno. Po pierwsze, sam fakt, że jest tak duży napływ uchodźców, jest uzasadniany prawem człowieka do osiedlania się tam, gdzie chce. No więc jeżeli istnieje prawo człowieka do osiedlania się tam, gdzie chce, to ci ludzie dążą na ogół do pewnych określonych krajów. No, Francja, Niemcy, tam chcą mieszkać. Nie chcą mieszkać w Polsce, więc relokacja łączy się, czy jest zupełnie logiczną rzeczą, że będzie się łączyła z pewnym elementem przymusu. No więc trudno, żebyśmy to akceptowali w imię o bardziej ogólnej zasady prawa człowieka do osiedlania się tam, gdzie chce. Ale też powiem drugą rzecz bardzo ważną. Polecam w poniedziałkowym w sieci taki mój wywiad z senatorem Jarosławem Obremskim z Wrocławia, który po prostu pojechał ostatnio do jednego z takich ośrodków na Sycylii. On rozmawiał z tymi ludźmi. No więc na przykład tam wśród tych ludzi jest 1,5%, podkreślam 1,5%, a napłynęło tam 20 tysięcy w ciągu ostatnich 4 miesięcy.
Czyli dwóch na 200, tak?
No tak, 1,5% ludzi, którzy spełniają geograficzne, podkreślam geograficzne kryteria bycia uchodźcą, bo są z Syrii bądź z Erytrei. W Erytrei jest bardzo drastyczna służba wojskowa, kilkunastoletnia. Więc można uznać, no to jest 1,5%. Czyli nie znaczy to, że ci wszyscy ludzie wyjechali z powodów akurat politycznych, ale przynajmniej spełniają te kryteria ekonomiczne, czyli te geograficzne. Natomiast reszta to są ludzie z Czarnej Afryki, z Bangladeszu, bardzo duża grupa. No, miły Bóg, to nie są uchodźcy, naprawdę.
Piotrze, ja bym jeszcze wrócił na chwilę do tej tezy, którą ty przywołałeś i często się pojawia, że tu musiałby być jakiś przymus. Ja mam wątpliwości. Mianowicie, Litwa, biedniejszy kraj niż Polska, przyjęła nieco imigrantów i oni nie wyjechali. Ja myślę, że chodzi przede wszystkim, bo co podpisała Ewa Kopacz? Liczba jest mniej ważna, podpisała mechanizm. Dzisiaj 7 tysięcy, za chwilę 100 tysięcy i struktura społeczna jest zmieniona. Ja mam wrażenie, że ta presja na te kraje, które nikogo nie przyjęły, bierze się właśnie z tego, że chodzi o to, żeby udrożnić mechanizm, żeby można było przerzucać, potem kolejnym etapem będzie zwiększenie liczby.
Nie wykluczam, że są tacy ludzie, którzy się w Polsce osiedlili.
No nie, i przyczyna też będzie.
Natomiast jeżeli będzie ich wiele tysięcy, to znaczna ich część będzie dążyła raczej w kierunku innych krajów.
Nie jest to teza sfalsyfikowana.
No ale, znaczy, ja używam jednak tego argumentu na zasadzie zdroworozsądkowej. No naprawdę, nikt nie udaje się do Europy stawiając Polskę.
Jedno zdanie tylko, Michale. Wedle danych ONZ-u 4 miliardy ludzi chciałoby zmienić miejsce zamieszkania, żeby sobie polepszyć.
Znaczy, zawsze będą biedniejsi
niż w Europie. Pozwólmy tym 4 miliardom to zrobić.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Ja a propos tego polecam tekst, niestety w ubiegłotygodniowym tygodniku Idziemy na temat...
Ale czy dzisiaj w kościołach jeszcze można dostać? Czy już świeży jest?
Może w internecie trzeba się nagrać. Ale rzeczywiście, bo to potwierdza to, o czym mówi pan Piotr. Spośród tych, którzy zostali sprowadzeni przez Fundację Estera, prawie wszyscy uciekli już do Niemiec, choć miały być to rodziny chrześcijańskie. Natomiast tutaj wiele spraw zostało poruszone. Pierwsza sprawa, mnie zawsze drażni, kiedy wszystkich nazywa się uchodźcami. Jeżeli nie nazywamy sprawy po imieniu, że część są to imigranci, to jesteśmy w błędzie. Uchodźców, podkreślajmy, uchodźców, którzy składają w Polsce wnioski o status uchodźcy i mają potem argumenty, choćby to byli Czeczeni czy z innych krajów, nawet dawnego Związku Radzieckiego, uchodźców Polska przyjmuje. Polska się sprzeciwia procedurze właśnie relokacji, ponieważ na początku, kiedy Ewa Kopacz podpisała tę umowę, która będzie zresztą w tej chwili znowu, pan pytał o umocowania prawne. No będzie proces, w końcu w Strasburgu mają orzec na ten temat, czy w ogóle takie prawo europejskie
tam
może...
W Luksemburgu, ale
po wakacjach dopiero chyba się możemy spodziewać wyniku tego procesu. Natomiast chodzi o to, że na początku, kiedy informowano nas o przyjmowaniu tych imigrantów. Wtedy, po pierwsze, my mieliśmy prawo wybierać, kogo chcemy przyjmować z tych obozów na Lesbos czy na Lampedusie, a z drugiej strony oni mieli prawo odmowy. Teraz nagle, ja nie wiem jak to się stało, ale zostało to podmienione, ta zasada, na rzecz przymusowej relokacji, czyli że oni nie będą mieć wyboru, ani my nie będziemy mieć wyboru. A to rzeczywiście już graniczy z czymś, no właśnie, z pozbawianiem ludzi wolności, jakimiś obozami dla imigrantów w naszym kraju. Natomiast jeżeli Donald Tusk mówi o solidarności europejskiej, to mi się bardzo byłbym, i chyba nawet popierałbym Donalda Tuska, gdyby dopiął swego, bo to był jego pomysł, aby mówić również o solidarności europejskiej w kwestii polityki energetycznej, żeby Niemcy byli solidarni z Polakami, gdy chodzi
o... Księdze, ale jeszcze bym wrócił i drodzy panowie i szanowni widzowie, do tego wątku właśnie, czy my możemy jakby, bo to nie chodzi o wybieranie, czy możemy sprawdzić, kto do nas przyjeżdża. I na przykład Tomasz Siemoniak w wywiadzie dla Polski The Times mówi, że w tej sprawie, chodzi o imigrantów, trzeba się opierać na faktach, a te są takie, że rząd Ewy Kopacz wynegocjował korzystne dla Polski warunki w tej sprawie, dając możliwość Polsce wskazania kobiet i dzieci z terenów objętych wojną jako potencjalnych uchodźców. A mieliśmy chyba wczoraj czy przedwczoraj komunikat MSW, który mówi, że takiej możliwości nie ma. No to no kto tutaj
w pewnym momencie, kłamie? Tak, rzeczywiście w pierwszej turze, bo ja znam nawet człowieka, który z ramienia MSW pojechał do takich obozów i miał dokonywać wyboru sprawdzania tych ludzi. Był w tej grupie. Okazało się, że spośród tych wyselekcjonowanych nikt do Polski przyjechać nie chciał. Nas władze włoskie, o czym były komunikaty oficjalne i w papie, i w polskim radiu, że władze polskie, włoskie, odmówiły współpracy z władzami polskimi w ustalaniu tożsamości tych, którzy mieliby do Polski przyjechać. To jest z wakacji ubiegłego roku informacja. Nas w tej chwili, ja nie wiem, w którym momencie to zastąpiło jakoś podmienione, że w tej chwili takiego prawa ponoć nie mamy.
Może już po prostu gospodarka niemiecka nasyciła się ludźmi i teraz tych, których nie chce wziąć, no trzeba wyeksportować, brzydko mówiąc, do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tadeusz Zysk w tej sprawie.
Ja myślę, że są jeszcze dodatkowo inne rzeczy. Taki aspekt, myślę, bardzo ważny to jest to, że tutaj się ludzi nie pyta o to, co oni chcą. Że ludzie, którzy tutaj mieszkają, mają pewne lęki, obawy i te elementy są w ogóle nie brane pod uwagę. To, ja myślę, wynika z pewnego takiego przekonania lewicowych ideologii, żeby ludzi nauczać, pokazać, na czym polega bycie człowiekiem, na czym polega solidaryzm i otwarcie kulturowe. Nie wyciągnięto żadnych wniosków z historii Francji, to znaczy z tych emigrantów, którzy przybyli do Francji, nie zasymilowali się. Bo oczywiście jest dodatkowo jeszcze jeden element, że ta strategia w sposób paradoksalny najbardziej szkodzi właśnie uchodźcom. Bo ona powoduje, że wywołuje ona negatywne reakcje ludności, czy to w Polsce, czy w Niemczech, czy w Czechach, czy gdzie indziej. I rzeczywiście te przypadki, gdzie ludzie uchodzą ze względów politycznych, one są traktowane zupełnie inaczej niż powinny być.
Bo tutaj mnie na przykład uderza, jak lekko się traktuje chociażby wysiłek Kościoła i księży biskupów i papieża Franciszka, którzy, wydaje mi się, idą ścieżką logiczną i rozsądną. To znaczy pomagać jak możemy we wszystkie możliwe sposoby, a jak ktoś naprawdę potrzebuje pomocy u nas na miejscu, na przykład medycznej czy humanitarnej, to jej udzielić, prawda? Natomiast no, nie uprawiać inżynierii społecznej. Ja tak rozumiem nauczanie Kościoła w tej sprawie.
Szczególnie popiera tak zwane korytarze humanitarne. Właśnie. I zresztą takie korytarze humanitarne, one sprawdzają się we Włoszech. U nas notabene one były uruchomione w pewnym sensie w czasie wojny w Donbasie na Ukrainie, kiedy także przyjmowaliśmy na leczenie chorych czy rannych Ukraińców.
Bo my jako Polska mamy dobrą tradycję historyczną włączania rozmaitych nacji i do tworzenia wspólnej kultury.
Ale nie na siłę.
No właśnie, zobaczmy. Taką samą tradycję de facto można powiedzieć, jakieś rozwiązanie zostało znalezione z Anglii. W tej chwili na przykład w tej działce, w której ja funkcjonuję, czyli w kulturze, literatura angielska, w tej chwili w dużej mierze jest literatura imigrantów. Bardzo twórcza. Oprócz literatury takiej komercyjnej, która de facto jest produkowana na rynek globalny lub amerykański. No Monika Ali, Ranty Roy, Rushdie, wiele, wiele innych rzeczy. I spójrzmy na sytuację Francji, która przyjęła olbrzymią masę emigrantów spoza Francji, głównie z Afryki i de facto to w żaden sposób nie wzbogaciło kultury francuskiej.
To co jest przyczyną?
Piłkę nożną wzbogaciło.
No to powiedzmy.
Tadeuszu, to co jest przyczyną tej różnicy w modelu udanym i nieudanym?
Ja myślę, że w wypadku Unii Europejskiej, tego co teraz mamy do czynienia, jest to inżynieria społeczna, która mówi, że nieważna jest narodowość, ważna jest ideologia, pewien system społeczny. Taka typowo lewicowa ideologia negacji narodowościowo-rasowej.
Dobrze, na końcu jeszcze
zakończę. Anglii jest multikulturalny rozwój.
Anglikom też się nie do końca
zakończę to pytanie.
Nie, ja jednak chcę jeszcze powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, wspierajmy tam, gdzie ci ludzie są, a nie ściągajmy ich do siebie, ale wspierajmy ich może większymi sumami niż w tej chwili. No i druga sprawa. Znaczy, ja obserwuję z jakimś ogromnym zdumieniem, jak się odwraca rolę. Czytam w Gazecie Wyborczej, że to PiS wykorzystuje sprawę imigrantów do wzmacniania swojej pozycji politycznej. No powiem w ten sposób, jeżeli ktoś życzy Jarosławowi Kaczyńskiemu 100 lat rządu w Polsce, powinien naciskać Polskę codziennie w sprawie imigrantów, bo to jest gwarancja, że prawica będzie w Polsce rządzić. Dobrze. Ponieważ no, zróbmy referendum w tej sprawie.
Właśnie.
To jest na przykład bardzo dobry pomysł. Zapytajmy Polaków o to.
71% Polaków nie chce uchodźców, ale zadam panom pytanie, które dzisiaj redaktor naczelny Super Ekspresu Sławomir Jastrzębowski zadał pani premier Beacie Szydło. Czy Unia może nam coś realnie zrobić? Odpowiedź: nic, nie ma takiej możliwości, żeby w tej chwili Unia zastosowała jakieś sankcje, o których mówią niektórzy politycy. Proszę o krótką odpowiedź, bo to ważne pytanie. Otóż przypuszczam, że przez najbliższe tygodnie będzie to głównym tematem debaty publicznej, że Unia nas ukaże. Czy ukaże? Czy może?
Formalnie nie może, natomiast może przy odbiorze programów, na przykład z Funduszy Spójności, robić takie sprawdzanie i takie kryteria, że te programy nie mogą być nieuruchamiane w ciągu 2-3 lat. Tak szczegółowe będą pytania, kontrole i tak dalej.
Zgadzamy się?
Ja raczej uważam to za fikcję, aczkolwiek mam takie w ogóle wrażenie, że ci zachodni politycy odreagowują swoje wyrzuty sumienia, bo cały ten proceder sprowadzania imigrantów z zachodniej Europy miał wyraźnie ekonomiczny charakter. Miał charakter dumpingu socjalnego, miał charakter obniżania kosztów pracy najogólniej rzecz biorąc. To jest czarny rynek pracy tak naprawdę. Więc po to, żeby wywołać wrażenie, że się jednak, prawda, próbuje kierować jakimiś innymi względami, wpycha się część tych imigrantów krajów Europy
Wschodniej.
A to,
w jaki sposób inżynieria społeczna rzeczywiście potrafi zmieniać społeczeństwa, zobaczyliśmy całkiem niedawno. Otóż amerykański dziennikarz, amator zamieścił na Twitterze zdjęcia z warszawskiego metra, które opatrzył podpisem: to jest metro w Polsce, zauważyliście coś, czy was coś zdziwiło? To zdjęcie pokazuje zwykłych ludzi, jak dla nas normalny obrazek, jadących spokojnie metrem. Komentarze internautów pokazały, że ich bardzo wiele zdziwiło, w miarę czysto, w miarę schludnie, brak agresji. No rzeczywiście taka masowa imigracja, przymusowa jeszcze często, ideologicznie motywowana, ona zmienia społeczeństwo, ona jest inżynierią społeczną w złym tego słowa rozumieniu i o tym należy pamiętać. Przejdźmy do następnych wydarzeń. Na początek cytat. Janusz Szewczak mówi tak, to jest w tej chwili poseł Prawa i Sprawiedliwości, taki ekspert ekonomiczny. Eksperci opozycji na czele z panem premierem Andrzejem Rzońcą, którzy przewidywali załamanie polskiej gospodarki, powinni popełnić eksperckie seppuku. Tak wiceszef Komisji Finansów, właśnie pan Szewczak, skomentował dane GUS dotyczące wzrostu PKB w pierwszym kwartale, a jest to wzrost o 4% w porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego. Posłuchajmy, zobaczmy, co w tej sprawie zostało powiedziane.
Właściwie możemy mówić o pozytywnym wpływie wszystkich segmentów gospodarki, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych, na wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale tego roku.
To jeden z najszybszych wzrostów gospodarczych w Europie, w Unii Europejskiej, i to jest wzrost, który jednocześnie szczególnie mnie cieszy, ponieważ jest to wzrost zrównoważony, stabilny i taki, który przekłada się na dobrobyt polskich rodzin.
Wzrost aż o 3/4 wartości inwestycji zagranicznych, wyższe o 1/3 w porównaniu z pierwszymi 4 miesiącami ubiegłego roku wpływy z podatku VAT i rekordowo niskie bezrobocie. A do tego wyjątkowo dobre nastroje inwestorów na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.
PiS przez rok doprowadził do tego, że mamy zapaść w inwestycjach, że gospodarka się zwija, że inwestorzy uciekają.
Mamy świetną koniunkturę gospodarczą na świecie. Mamy inwestycje dzięki środkom unijnym wynegocjowanym przez rząd Platformy Obywatelskiej.
Ten rząd daje sobie radę tam, gdzie trzeba rozdawać pieniądze, natomiast nie daje sobie rady tam, gdzie trzeba te pieniądze zarabiać. Jeżeli będziemy znali dane na za cały rok, wtedy się mogę do nich ustosunkować.
Warto pochwalić rząd PiS-u za 500+, ale za słaby wzrost gospodarczy trzeba zganić. Nie pomagacie polskim przedsiębiorcom.
Ja widzę wiele zaniedbań jeszcze i wzrost mógł być dużo wyższy. Zobaczymy po pierwsze, jaki będzie na koniec roku, ale brakuje inwestycji.
Ciekawe to zestawienie opinii przed i po. Niektórym się plączą języki. Panu Andrzejowi Rzońcy, no takiemu ekspertowi ekonomicznemu Platformy, życzę jak najlepiej. Premierem jeszcze nie jest, za przejęzyczenie przepraszam. I otwieram takim pytaniem naszą dyskusję. Czy mamy cud gospodarczy w Polsce? Stanisław Janecki coś takiego napisał. Czy to jest cud gospodarczy? Może trzeba to głośno powiedzieć.
A czy jest zdecydowanie, dlatego że ten wskaźnik 4% wzrostu za pierwszy kwartał, strefa euro, przypomnę, w tym samym czasie 1,7%, czyli ponad dwukrotnie niższe tempo wzrostu, i to jest ta strefa euro, do której mamy dążyć, bo ona jest czynnikiem stabilizacji i wzrostu gospodarczego, więc to jest bujda. Inwestycje już osiągnęły 10 miliardów bezpośrednie, a jeszcze włączą się fundusze europejskie, które dopiero ruszają, i środki samorządowe, a także te z tych funduszy inwestycyjnych, które uruchamia Mateusz Morawiecki. Więc moje porównanie do niemieckiego cudu gospodarczego lat 50. i 60. jest uzasadnione nie tylko z powodu tych wskaźników, ale z powodu samej koncepcji, dlatego że to jest coś zupełnie opozycyjnego do neoliberalizmu Leszka Balcerowicza, a w zasadzie przecież Jeffreya Sachsa i Davida Liptona, bo oni w teczce to przywieźli, dali Balcerowiczowi rób i on to zrobił.
Czyli nie taka walka wyłącznie kosztami pracy, tak?
Ta koncepcja niemiecka.
Ale myślą, umysłem, pomysłem, innowacją.
To się nazywa ordoliberalizm. W Niemczech to się nazywało ordoliberalizm i polegało to na tym, że wzrost miał służyć ludziom. Nie to, że najważniejsze jest wskaźniki makroekonomiczne, tylko że ludziom ma się poprawiać sytuacja. I ten aspekt społeczny w tym ordoliberalizmie lat 50. i 60. był ogromnie ważny i to jest w jakiejś formie w Polsce realizowane.
Czy ten pociąg gospodarczy rzeczywiście dopiero się rozpędza? Tadeusz Zysk.
Daj Boże, żeby się rozpędzał, bo ja myślę, że to, co teraz obserwujemy, bo dla mnie przynajmniej, jak ja dyskutowałem rok, dwa lata temu z różnymi ludźmi, oczywistym. Oto to jest taka sytuacja, że gospodarka zarządów Platformy jest źle zarządzana, jest chaotyczna, uzależniona od środków zewnętrznych i od rozmaitych kombinacji, które tam robiono. I wchodzi tak jak firma. I firma znajduje się w kryzysie. Wchodzi nowa osoba, która próbuje porządkować. I na pewno będzie uzdrowienie. To bym absolutnie przekonany. Wprowadzenie podstawowych reguł, wyczyszczenie sytuacji prawno-finansowych, wiele, wiele innych rzeczy.
Ograniczenie złodziejstwa.
Złodziejstwo, tak bardzo prosto. Ja bym absolutnie przekonany, że VAT zostanie, ściągalność VAT-u poprawiona, wiele, wiele innych rzeczy.
Ale to też jako praktyk gospodarczy.
Jako praktyk bym to powiedział. Natomiast zadanie, które o których mówimy, to dopiero stoi przed rządem. To musimy teraz tak sobie wymyślić gospodarkę, żeby ją przestawić na nowe tory funkcjonowania. I to na pewno nie będzie kopia, czy to niemiecka, czy angielska, czy inna. Będzie musiała być oparta o nasze doświadczenie, nasze zdolności. I tu będzie prawdziwy test. Ja mi zbytnio dużego optymizmu nie przywiązywał do środków unijnych, bo pierwsze, że one się kiedyś skończą i się już niedługo dokończyły. Po drugie, ich znaczenie dla gospodarki to się dopiero okaże, czy one pomogły gospodarce, czy nie pomogły. Jest wiele osób, które twierdzą, że nie pomogły, uzależniły, nie zmieniły. I ja osobiście wierzę, że to, co premier Morawiecki przedstawia, jest bardzo interesujące i da szansę, ale to, co dopiero się okaże. To, że ta gospodarka się uspokoiła, to było naturalne. Proszę Państwa, proszę przyglądać na sytuację LOT-u. W tej chwili LOT jest w bardzo dobrej sytuacji. Wystarczyło zmienić zarządzającego. I w zeszłym tygodniu ukazał się artykuł byłego zarządcy LOT-u z czasów Platform, pokazujący, w jakim kryzysie LOT się znajdował, jakie pomysły były, żeby go wyprzedać, jak się zadłużał, jakie konflikty były wewnętrzne. Weszła osoba, która uporządkowała, zdyscyplinowała. Ale to znaczy, że LOT będzie się dalej rozwijał? Nie wiadomo. Ja wierzę, że jeżeli się mądrze program prowadzi, że Morawiecki jakby przygotuje pewne dyrektywy i kierunki zmiany w gospodarce.
No ale to trochę jest, bo to szukamy, tu może to zróbmy, no to jest takie szukanie pomysłów. Ksiądz Henryk Zieliński, jak ksiądz z codzienności, z codziennych obserwacji postrzega, czy to się przekłada na życie ludzi?
Znaczy ja najpierw tak doktrynalnie nie nazwę tego cudem. Kościół jest bardzo ostrożny, zanim coś nazwie cudem, to muszą być odpowiednie badania. Natomiast to jest według mnie normalne zjawisko, tak jak rozmawiam z przyjaciółmi ekonomistami, że to działa troszeczkę, jeżeli finanse państwa porównamy do krwiobiegu pewnego, to jest tak jak z wypiciem porannego espresso, że krwi nie przybywa w organizmie, ale ona zaczyna krążyć w organizmie bardziej i organizm się ożywia. Tak samo ten program 500+, o którym mówiliśmy tutaj już kiedy on był wprowadzany, że to nie jest program socjalny, tylko to jest inwestycja nie tylko o charakterze demograficznym, ale również o charakterze gospodarczym. Także te pieniądze, one też wchodzą w rynek. Poprawia się optymizm konsumentów. Poprawia się zaufanie ludzi do państwa. Bardzo ważną sprawą jest również poczucie sprawiedliwości w państwie, poczucie bezpieczeństwa firm, poczucie, że bez powodu nagle pewne instytucje państwowe nie wejdą do firmy, żądając tak naprawdę haraczu i nie zlikwidują firmy, czego przykłady mieliśmy w Polsce. Przecież. Więc to powoduje, to poczucie bezpieczeństwa powoduje, że i także poczucie bezpieczeństwa i konsumentów, i inwestorów powoduje,
tego,
że...
Tego to do końca jeszcze niestety nie złamaliśmy, bo ja się zgadzam, że bardzo dużo zrobiono w dziedzinie na przykład poprawy ściągalności podatków. To jest w ogóle pewien fenomen. I tu widać wyraźnie, że że były rezerwy, Platforma z politycznych powodów tego nie robiła, to na przykład jeżeli chodzi o skarbówkę i jej metody wobec przedsiębiorców, tam dalej się to niestety pewne zmieniło, patologie, Panie, no trochę, ja absolutnie tego nie kwestionuję, nawet rozmawialiśmy o tym dwa tygodnie temu, pamiętam, ale są ciągle jeszcze historie nieprzyjemne, znaczy, gdzie skarbówka jakby, że tak powiem, jej interes, jej wizja, pewna nagrody dla urzędników są ważniejsze niż na przykład kondycja danego przedsiębiorstwa. Natomiast co do ogólnej tej, no to ja bym podjął pewną polemikę z Stanisławem Janeckim, no, w gruncie czysto, że tak powiem, teoretycznym, bo ja bym nie wrzucał tak do końca neoliberalizmu na śmietnik, bo to nie jest tylko Leszek Balcerowicz i Zaks, ale to jest także, to są także politycy, którymi się zachwycaliśmy w latach 80., Margaret Thatcher i Ronald Reagan. To nie jest tak, że jest jedna droga, która jest idealna. Ordoliberalizm ma dużo zalet, tamte...
Thatcher i Reagan to neokonserwatyzm.
No dobrze, okej, okay, ale jak go zwał, tak go zwał. Chodzi o pewną... To jest jednak wyraźnie alternatywna wizja wobec ordoliberalizmu niemieckiego. Natomiast zgadzam się, że do polskiej natury chyba bardziej ta recepta niemiecka pasuje. To znaczy ja mam wrażenie, że po prostu my jakby... No, Anglosasi są troszkę inni. I z tego punktu widzenia to wybrano chyba raczej dobrą drogę. Choć powiem w ten sposób. Jeśli się tak zachwycamy 500+, ja się z tym zgadzam na wielu płaszczyznach. No, przede wszystkim na takiej płaszczyźnie, że więcej dzieci się rodzi. To po prostu
empirycznie... Czy mniej ludzi wciąga tak zwane chwilówki, pożyczki.
Są pewne sfery, w których z kolei zrobiono za mało. No, na przykład taką sferą jest służba zdrowia. Znaczy dochodziła ta władza, ta partia PiS do władzy pod hasłem, że będą mniejsze kolejki, będzie się dobrze działo w szpitalach. No tu niestety nie widzę poprawy.
Znaczy jedno Panie zdanie. Pierwszy. Gospodarka to przede wszystkim innowacyjność, nauka w służbie nowych technologii. I tu jest najwięcej do zrobienia, dlatego że jedna dana tylko. Jedna koreańska firma Samsung wydaje na badania i rozwój więcej niż cała Polska.
To jest jedno co do służby zdrowia. Panie Piotrze, ja zgadzam się, że nasza służba zdrowia nie jest idealna. Natomiast, że nic nie zrobiono, z tym nie bądźmy malkontentami. Zwróćmy choćby uwagę na taki drobiazg, że zawsze w styczniu, na początku roku, byliśmy epatowani tym, że znowu tak, jakaś 40% tak. Przychodni zdrowia tak. Nie ma podpisanych kontraktów. I zapomnieliśmy
przed nami
o tym.
Duża reforma sieci szpitalnej. Choć ona jest kontrowersyjna, ale to ona jest przygotowana.
Ale jak ktoś idzie w tej chwili, że tak powiem, zapisać się do lekarza, to ja nie widzę Panie specjalnej Piotrze. Poprawy w stosunku do tego, co było 3-4 lata temu.
To znaczy, pewną poprawę widać. Oczywiście nie jest idealnie, natomiast no. Nie mówmy, że nie ma poprawy.
Znaczy jest zapaść jednak.
Dobrze. Ludzie powinni być zdyscyplinowani i mniej chorować.
Szanowni, i to jest dobra puenta.
Platforma to mówiła i PiS nam to też zamierza mówić. No dobrze. No.
Nie, myślę, że jednak coś zrobiono, ale oczywiście tutaj, jeśli chodzi o służbę zdrowia, lepiej patrzeć władzy na ręce bardzo, bardzo uważnie. Pozdrawiamy tych słuchaczy, którzy nas odbierają za pośrednictwem rozgłośni katolickich w całej Polsce, a są to takie stacje jak Radio Warszawa, 106,2 na Mazowszu, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M Kielce, Radio Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i przechodzę do kolejnego tematu. To jest temat kulturalny, ale bardzo, bardzo gorący. Chodzi o Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Tam było postępowanie konkursowe, które ma wyłonić nowego dyrektora. Dotychczas kierował tym teatrem Jan Klata i minister Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury mówi tak, jestem przekonany, że powinienem postąpić zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej i tak najprawdopodobniej się stanie, a ta komisja rekomendowała na nowego dyrektora, krytyka teatralnego Marka Mikosa, który też przedstawił dyrektora artystycznego. To ma być pana Michała Galetę, to ma być wspólnie jeden zespół. Potworny krzyk się w tej sprawie podniósł. Piotr Zaremba, obserwujesz uważnie ten bój, też bój o teatr we Wrocławiu. O co chodzi? To jest bój o to, czy lewica ma monopol w kulturze?
Tak, no jeżeli chodzi o linię programową Teatru Starego po pięciu latach rządów Jana Klaty, to tak to dokładnie wygląda. Znaczy te przedstawienia są i w sensie formalnym, ale i też w sensie ideowym dość jednorodnie lewicowe, by nie rzec, jeżeli chodzi o niektóre z nich, lewackie.
Taki spektakl na przykład w 2013 roku, Bitwa Warszawska, romantyczny, wręcz liryczny Dzierżyński i Zbrodniczy Piłsudski, była też sceniczna egzekucja polskich przywódców.
No tak, to... To jest oczywiście twórczość pani Strzępki i pana Demirskiego, którzy są tymi wielkimi obrońcami. Jana Klaty, pani Strzępka nazwała członków komisji konkursowej, która wyłoniła nowe kierownictwo Cynglo członkami. No ja przypomnę, że tam zasiada między innymi pan Antoni Libera, pisarz, tam zasiada pani Anna Wluk-Nazarowa, minister zresztą z ramienia Unii Wolności w rządzie Jerzego Buzka i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo szacowni ludzie. To jest bardzo brzydkie. Powiedziałbym w ten sposób, że Lewica nie umie przegrywać tej walki o teraz. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pan Michał Gieleta, który przez lata tworzył, działał w Anglii, on się powołuje na angielski przykład i model robienia teatru. On twierdzi, że w Anglii na przykład nie ma tak wielkiej dowolności reżyserów w manipulowaniu tekstami, to znaczy ich szatkowaniu, przekręcaniu, dodawaniu nowych wątków, postaci. To jest maniera europejska, ale to jest zwłaszcza maniera polska. Ja powiedziałbym w ten sposób, no, można sobie pozwolić na to, żeby narodowy teatr, podkreślam, jest jeden z kilku teatrów narodowych. To nie jest zwykły, jeden z wielu teatrów. Takich rzeczy nie było. To znaczy, żeby jednak szacunek dla tekstu literackiego, dla klasyki, dla pewnego dorobku tradycji polskiej, europejskiej był zachowany. To jest naprawdę obowiązek. I tak było zresztą. Teatr Stary no, ma gigantyczny dorobek, łączy się z takimi nazwiskami jak Jerzy Jarocki, Konrad Swinarski, Andrzej Wajda, Zygmunt Hibner.
A pan Krata jest w tym ciągu gwiazd i geniuszy.
No nie jest. Oczywiście no, niech on robi swoje spektakle, on ma jakiś swój autorski pomysł, natomiast no, daleko mu do tych twórców.
Tadeusz Zysk.
My w Poznaniu mieliśmy coś podobnego. To znaczy też prezydent miasta, który zresztą raczej jest kojarzony z lewicową opcją niż prawicową, powołał komisję, która miała wybrać nowego dyrektora BWA, która wybrała tego, który był.
Czyli Biura Wystaw Artystycznych.
Tak, który był i który miał raczej opinię umiarkowanego i nie przyjął. Więc tutaj jest problem jeszcze inny. Nie tylko, że tutaj mieliśmy sytuację, w której komisja wybrała i tam lokalnie nie przyjęto, ale tutaj powołano komisję w Poznaniu i odrzucono. To jest kwestia szacunku do decyzji gremiów i po drugie patrzenia i dania szansę komuś, bo to jak będzie wyglądał Teatr Stary, to się okaże. Dlaczego my z góry zakładamy, że będzie źle? I wreszcie trzecie, żeby po prostu tolerować rozmaite inne poglądy. Okazuje się, że to środowisko jest jakby bardzo hermetycznie zamknięte. Natomiast co do sposobu działania polskich teatrów i polskiej kultury, no, jest rzeczy powszechnie znano, że jest w potężnym impasie, że jest w kryzysie, że porównać to z okresem, no nie wiem, sprzed 50 lat czy więcej, to już jest tragedia. Próby nobilitowania sztuk do pozycji dobrych przez niektóre środowiska jest po prostu próbą wykreowania zjawisk niekulturalnych.
Jest tam dużo hochsztaplerki chyba, proszę księdza też, prawda?
Twórczości.
To znaczy, no, mamy klątwę świeże w pamięci w Warszawie, to bluźnierstwo, które trwa, jest obrazą po prostu no, wszystkiego, co w naszej kulturze, w naszej tradycji, w naszej wspólnocie ważne. I mamy chyba pragnienie, żeby tego typu sztuki były w wielu teatrach. Stąd ta bitwa.
Jest bitwa, zresztą także ludzie teatru nie ukrywają, że te środowiska są zdominowane przez pewne lobby często, które forsują swoją właśnie taką już nie inżynierię nawet społeczną, ale dalej jakąś taką genderowską wręcz inżynierię. Ja nie chcę się wypowiadać w sprawie Teatru Starego w Krakowie. Natomiast ważnym jest wątkiem chyba to, że jeżeli to są teatry narodowe, mają dbać o kulturę narodową. I w tym momencie także dzieła literackie są takimi samymi taką samą częścią dziedzictwa narodowego, nie wiem, jak malarstwo Matejki. Gdyby ktoś podszedł do obrazu Matejki i dorysował Jadwidze, nie wiem, królowej Jadwidze wąsy na przykład, to byśmy powiedzieli, że jest wandalem.
Pewnie. A z Wyspiańskim to się robi,
z Wyspiańskim,
prawda?
To się robi.
Sam robił to z Moną Lizą Leonarda i to przeszło do historii jako dzieło
sztuki. Czy jest szansa na spluralizowanie kultury? Tylko... Bo ja mam poczucie, że ta próba, no przecież tam też nie wybrano w Starym Teatrze w Krakowie jakiegoś prawicowego kandydata. To jest człowiek, który pracował w Gazecie Wyborczej, był dziennikarz, tak. Więc raczej nie jest to człowiek z pewnej kliki. No.
Czy jest szansa? Tak. Jest bardzo mała. Jan Klata udzielił, dzisiaj można przeczytać w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej, wywiadu, w którym powiedział, tak jak Polska poradzi sobie z Jarosławem Kaczyńskim, tak Teatr Stary poradzi sobie z demolką PiS. Cały ten wywiad jest jednym wielkim pokazem arogancji, megalomanii, przekonania, że nie tylko Teatr Narodowy Stary w Krakowie jest własnością reżysera i grupy aktorów, także Teatr Polski we Wrocławiu, wszystkie teatry podlegające samorządom. Klata tam wygłasza taką, że tylko ta wizja, którą on reprezentuje, to jest światowa, przyjmowana, wszystko inne to jest zaścianek i przedstawia pana Michała Gieletę jakiegoś no-name'a, którego nikt nie zna. Tymczasem ta sama Gazeta Wyborcza w wysokich obcasach w 2013 roku przeprowadziła wywiad z owym Michałem Gieletą, który jest nikim, który po pierwsze skończył Oxford literaturę angielską w kierunku dramaturgii, potem specjalizował się w reżyserii, będąc asystentem na przykład Franka Zeffirellego, pracował z Tomem Stoppardem nad jego sztukami, pracuje od Ameryki przez Australię, Południową Afrykę, o Anglii nie wspomniał. Jest wykładowcą Królewskiej Akademii Teatralnej, jest w środowisku absolutnie kimś 28 razy bardziej rozpoznawalnym niż Jan Klata, przy całym szacunku do niego. I Jan Klata mówi o kimś takim, że to jest nikt.
No tak, pycha buta, mamy nadzieję, że zostanie przełamana.
Idzie przed upadkiem, więc
tak, miejmy nadzieję. Pycha kroczy przed upadkiem. Ale żeby ten obraz tygodnia nie był taki pesymistyczny, to wróćmy jeszcze do wydarzeń w Fatimie. Stulecie objawień i Ojciec Święty Franciszek kanonizował dwoje dzieci. Franciszka i Hiacyntę. Zobaczmy te obrazy, posłuchajmy.
Niech na każdego z wydziedziczonych i nieszczęśliwych, którym skradziono teraźniejszość, na każdego z wykluczonych i opuszczonych, którym odmawia się przeszłości, na każdą z sierot i ofiar niesprawiedliwości, którym nie pozwala się posiadać przeszłości, stąpi błogosławieństwo Boga wcielonego w Jezusie Chrystusie.
W dzisiejszych czasach, w obliczu wojen i głodu, przyjście tutaj to ukojenie. Gdy tutaj jesteśmy, mamy wolne i spokojne głowy.
Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. To było moje marzenie, które miałam całe życie.
Prosimy o błogosławieństwo dla nas, dla naszych synów, dla naszych dzieci, dla naszego kraju i dla naszych wszystkich braci z Angolii.
Walczcie z obojętnością, która oziębia nam serca i pogłębia naszą krótkowzroczność patrzenia. Nie chcemy być poronioną nadzieją. Życie może przetrwać tylko dzięki hojności innego życia.
Co, tu zwracam się do księdza Henryka Zielińskiego, co jest zdaniem księdza najważniejszym przesłaniem, jakby z tego, co mówił Ojciec Święty w Fatimie, jak on odczytał tamte objawienia?
Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to, czym Ojciec Święty zakończył. Życie może być tylko owocem innego życia, które się poświęca. Bez wyrzeczenia, bez poświęcenia, i to zarówno w relacjach, nie wiem, matka, rodzice, dziecko, bliźni, naród wobec narodu, nie ma żadnej przyszłości. Natomiast druga sprawa to taka, że na gruncie już czysto religijnym, przez kanonizację tych małych dzieci, które podejmowały naprawdę wielkie wyrzeczenia dla nawrócenia grzeszników czy za nawrócenie Rosji, pokazuje Ojciec Święty, że świętość, że ten obowiązek taki, także społeczny, spoczywa na każdym człowieku. Świętość jest obowiązkiem każdego człowieka. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Właśnie często byłem pytany przez dziennikarzy w minionym tygodniu, czy Kościół Przestor mówi o tym w tych objawieniach, Matka Boża, nawróceniu się Rosji, o pokoju światowym, czy Kościół się nie wtrąca w politykę. No, powiedziałbym, Matka Boża się wtrąca w politykę, Pan Bóg się wtrąca w naszą ludzką rzeczywistość i jeżeli komuś się nie podoba, można próbować to zabronić. Byli tacy, którzy próbowali zabraniać Bogu wtrącać się w nasz ludzki świat. Wychodzi zabawnie. Ale jeszcze jedna sprawa, którą muszę się podzielić jako swoją wielką radością. Wczoraj uczestniczyłem w odsłonięciu i poświęceniu pomnika Smoleńskiego w Łodzi. Arcybiskupowi Jędraszewskiemu udało się doprowadzić do zgody, gdzie Rada Miasta Łodzi, zdominowana przez Platformę, pani prezydent Łodzi jest z Platformy Obywatelskiej. Nikt w Radzie Miasta nie głosował przeciwko. Naprawdę taka atmosfera zgody, jaką tam się udało zaprowadzić przy tej sprawie, no, jest czymś imponującym do naśladowania.
Tadeusz Zysk, jak patrzy na te obchody w Fatimie?
Wracając do słów księdza, no to my z Poznania zazdrościmy Łodzi tej zgody, bo my mamy problemy z przywróceniem pomnika, który jest... Tak, a dokładnie pomnika wdzięczności, bo to jest pomnik w zasadzie podziękowania za odzyskanie niepodległości.
Przypomnijmy, zniszczony przez Niemców, próba odbudowy i co? I opór, tak?
No olbrzymi, nie widać przyszłości, żeby ten pomnik został odbudowany.
Pomnik jest, tylko nie ma go gdzie postawić, bo on już jest.
Nie. Jest figura, centralny element pomnika, natomiast pomnika jako całości nie ma, a jest to pomnik wdzięczności, więc no ten...
Trzymamy kciuki za Poznań, też Poznania z przykład Łodzi.
Ja w kwestii objawień to bym wolał się nie wypowiadać, bo się nie znam na tym. Po prostu. Natomiast przypomina mi się przy tej okazji i jakby treści tego wszystkiego to, co w przekazie, w sztuce kościelnej jest obecne od zawsze. W malarstwie pewna wizja piekła, potępienia, nadziei. Kościoły od romańskich poczynając, było coś takiego w architekturze, w portalach, w kolumnach, w głowicach. W naszym strzelnie jest w architekturze romańskiej coś, co się nazywa Biblia Pauperum, gdzie się pewien porządek świata przedstawiało i z punktu widzenia takiego to te objawienia są elementem tego, o czym mówię, w tradycji sztuki dość znanym, natomiast w kwestiach religijnych się nie wypowiem.
Tydzień temu mnie tu nie było, ponieważ byłem na komunii świętej swojego najmłodszego chrześniaka. To się akurat działo w tym samym czasie, kiedy były te właśnie najważniejsze obchody Fatimy. Ksiądz, który prowadził te uroczystości tu w Polsce, pod warszawskim kościółku, bardzo to podkreślał. Ja miałem takie wielkie poczucie, że między tymi dziećmi z pod Warszawy, a tamtymi dziećmi jest jakaś wielka więź i to, prawdę powiedziawszy, mi to utkwiło w głowie.
Bardzo dziękuję. To był Piotr Zaremba, wcześniej Stanisław Janecki, Tadeusz Rzysk, ksiądz Henryk Zieliński, Michał Karnowski. Dziękujemy za bycie z nami w Salonie Dziennikarskim. Zapraszamy za tydzień w sobotę o 9:15 jak zwykle, a potem wieczorem powtórka. Do zobaczenia, do usłyszenia.